Słuchacie Radia RMF 24. Wracamy do tematu dzisiejszej śmierci dr Wandy Pułtawskiej, psychiatry, twórczyni polskiego ruchu poradnictwa rodzinnego, także jednego z fundamentów ruchu pro-life, a także osoby, która niewątpliwie wpłynęła na ukształtowanie się teologii ciała Jana Pawła II. Było jedną z tych osób, które się do tego przyczyniły. Z nami jest Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej, autor biografii Wandy Pułtawskiej. Wanda Pułtawska, biografia z charakterem. Witam cię, Tomku.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy od pytania, bo ten tytuł jest, powiedziałem, taki dość dwuznaczny, bo on sugeruje, że pani Wanda Pułtawska, pani doktor Wanda Pułtawska była kobietą z charakterem. Co oznacza, jeśli ja dobrze rozumuję, że nie jest to taka prosta postać z czytanki o świętych dla dzieci?
Oj, to niewątpliwie nie była to taka prosta postać. Tak, rzeczywiście ten tytuł trochę miał być taki przekorny, ten charakter miał dodawać takiej, jakby wzmacniać tą postać trochę, bo rzeczywiście charakter Wandy Pułtawskiej był bardzo mocno skomplikowany, tak jak i skomplikowane było jej życie, którym można byłoby tak na dobrą sprawę, to znaczy jej życiorysem można byłoby tak na dobrą sprawę obdarzyć kilka, jeśli nie kilkanaście osób. I ten skomplikowany charakter Wandy Pułtawskiej, on się bardzo mocno jakby uwidaczniał w jej poglądach, które były poglądami niezmiennymi, niedyskutowalnymi. Dyskusja, jakakolwiek rozmowa z Wandą Pułtawską na tematy, szczególnie tematy dotyczące ochrony życia, właściwie nie istniała. To znaczy należało się podporządkować temu, co ona myśli i co ona czuje. I nie było żadnego innego argumentu, który no ona by dopuściła. Stąd ten silny charakter, można by było tak powiedzieć.
No tak, ale z drugiej strony zacząłeś od jej no, od wczesnego elementu, od wczesnego czasu jej życia. No, nie ulega wątpliwości, że pobyt w Ravensbrück, eksperymenty medyczne, jakie na nią przeprowadzano, ale także, jak się zdaje, ten moment, w którym ona zostaje rzucona na stos trupów i leży nago na nim, uznana za osobę nieżyjącą, no także wpłynął na jej postrzeganie seksualności chociażby, które dla odmiany miała potężny wpływ na myślenie Jana Pawła II, czy wcześniej Karola Wójta.
To ja bym się jeszcze przed tym obozem cofnął do czasów przedwojennych, do formacji, którą ona przechodziła w szkole sióstr Urszulanek w Lublinie, a potem działalności harcerskiej. To tu bym widział jakoś początki, które później są też w pierwszych latach wojennych realizowane przez nią w podziemiu antyhitlerowskim. I potem rzeczywiście to jest kwestia pobytu w obozie, ale także w jednej z książek ona bardzo mocno opisuje, i boję się słów, ona opisuje ten powrót z obozu, opisuje doświadczenia, spotkania po drodze do Polski czerwonoarmistów, którzy no brutalnie gwałcą kobiety. Więc rzeczywiście tak, to wszystko ma wpływ na to, w jaki sposób ona została ukształtowana i jakie było jej postrzeganie po prostu godności i wartości ludzkiego życia.
Idąc dalej, to jest także osoba, o tym bardzo ciekawie piszesz w tej biografii, to jest bardzo taki mocny fragment. Z jednej strony osoba, która jej niewątpliwie masę rodzin zawdzięcza bardzo wiele, bo ona jest jedną z osób, która jeździ po całym kraju, prowadzi szkolenia, pomaga rodzinom, przyjmuje te rodziny, a z drugiej strony jej własna rodzina, w tym znakomity skądinąd filozof, wykładowca przez lata ATK mojej uczelni, czyli profesor Andrzej Pułtawski, ta jej rodzina bardzo często pozostaje sama.
A jej rodzina pozostaje sama. Rzeczywiście tam mało tego, tam występuje konflikt bardzo mocny, występował przynajmniej konflikt bardzo mocny z jedną z jej córek, która właściwie, można było powiedzieć, w pewnym momencie nie chciała nic z matką mieć do czynienia. A jak to się ostatecznie zakończyło, przyznam szczerze, że nie wiem, czy one się pojednały, czy też się nie pojednały, natomiast było tam rzeczywiście bardzo mocno na noże. Natomiast wracając do twojego pytania, że ta rodzina gdzieś tam została zostawiona przez nią na boku, ona w pewnym momencie uznała, że coś trzeba po prostu w życiu poświęcić dla walki o tysiące, miliony istnień ludzkich innych. No i poświęciła, było to poświęcenie kosztem właśnie swojej własnej rodziny. Przyznam szczerze, nie mam, podejrzewam tylko, że ten temat pojawiał się w rozmowach pomiędzy nią a Karolem Wojtyłą, potem Janem Pawłem II, ale właśnie ten mocny charakter, ta jej upartość prawdopodobnie powodowała to, że po prostu argumenty do niej nie docierały.
No tak, to nie docierało. Chociaż trzeba powiedzieć, że i tak chyba bardziej słuchała się Jana Pawła II, Karola Wojtyły, niż męża. Przecież kiedy choruje, bo to znowuż niesamowita historia, często do niej się wraca, to jest ten moment, w którym ona się dowiaduje, że ma raka, idzie do Karola Wojtyły, on mówi, powiedz mężowi. No mężowi też ta wiedza się należy, a później według pewnej opowieści, także za sprawą modlitwy ojca Pio, ona zostaje cudownie uzdrowiona. Więc tu kolejny taki element z jednej strony filmowy, a z drugiej strony pokazujący skomplikowane jej własne relacje osobiste.
Tak, no skomplikowane własne relacje osobiste. Najpewniej, tak się domyślamy, wynikające właśnie ze skomplikowanych relacji, które ona miała ze swoimi rodzicami, a potem ze skomplikowanych relacji, które były po tych jej przeżyciach wojennych. Tak? No, wracając jakby do tych początków, to ona nie miała najlepszej relacji na przykład z własną matką. Zdecydowanie lepsze relacje miała z ojcem, którego jakby do końca życia stawiała na swoim piedestale, a chociaż taki święty to on też nie był. I potem właśnie te wszystkie przeżycia rodzinne. Jakby zbudowanie relacji z Karolem Wojtyłą, z człowiekiem, który no, stanął w pewnym momencie w latach 50. Na jej drodze, okazało się być bardzo ważne. Zresztą sami się nazywali brat i siostra. To od 58 roku, o ile dobrze pamiętam, od czasu święceń biskupich Wojtyły było. Więc ta relacja była tutaj bardzo, 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 bardzo mocna.
No ale teraz przejdźmy do jakichś, bo mówimy cały czas o skomplikowanej osobowości i o trudnych relacjach. Z drugiej strony nie ma żadnych wątpliwości, że to jest jedna z tych osób, która ukształtowała Kościół w Polsce, a zdaje się, że w pewnych kwestiach nie tylko w Polsce, no przynajmniej od lat 60. do przynajmniej początku XXI wieku. Czyli no, była to też postać, która niewątpliwie, kiedy będzie się pisać historię tego okresu, będzie się na kartach tej historii pojawiać.
Będzie się na tych kartach historii pojawiać, aczkolwiek ona sama na tą pierwszą, na te pierwsze strony tej historii się specjalnie nie pchała, tak? No bo jeśli my zaczynamy mówić o jej wpływie na życie Kościoła, no to od razu nam przychodzi do głowy encyklika papieża Pawła VI Humanae Vitae i wpływ ogromny na tą, że encyklikę, jaką wywarli ówczesny kardynał Karol Wojtyła i właśnie Wanda Pułtawska, no bo oni pracowali nad pewnymi rozwiązaniami, które w tej encyklice papież umieścił. No i potem to, co wspomniałeś i od czego wyszliśmy w tej naszej rozmowie, cała teologia ciała Karola Wojtyły, Jana Pawła II, no to też jest dzieło niejako Wandy Pułtawskiej. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, ona zawsze wolała pozostawać z tyłu, jak choćby we słynnej sprawie, którą też obydwaj doskonale znamy, a państwu należałoby ją przypomnieć, czyli skandalu z arcybiskupem Juliuszem Pecem z początku lat 2000 w naszym pięknym kraju, kiedy wszyscy wszystko ukrywali przed Janem Pawłem II, to Wanda Pułtawska była tą, która zaniosła list pod bluzką. Więc tutaj ten wpływ rzeczywiście, nawet mówiło się w pewnym momencie, że ona jest szarą eminencją polskiego kościoła, że tego, czego się obawiają powiedzieć papieżowi polscy biskupi, nie obawia się mu powiedzieć Wanda Pułtawska.
Tak, ale ona sama nigdy o tym nie chciała mówić, to znaczy to
ona,
jest bardzo
tak,
ciekawe.
Ona rzeczywiście, ona sama nigdy o tym nie chciała mówić, ona też nie chciała mówić, wiesz, o takich humorystycznych czasami sytuacjach, gdzie ona się przecież w Pałacu Apostolskim doskonale czuła się tam właściwie jak we własnym domu, miała tam własne kapcie i właściwie była tam domownikiem, tak, ale to skrzętnie ukrywano, no bo jakże to.
No, ona trochę sama, akurat tej kwestii to trochę uchyliła rąbka tajemnicy w takiej książce, Beskidzkie rekolekcje, która wywołała sporo szumu, a nawet niektórzy mówili, że mogłaby być potencjalnie, nie była, ale że mogłaby się stać przeszkodą w kanonizacji Jana Pawła II.
No rzeczywiście tak to było, niektórzy tak mówili, natomiast Wanda Pułtawska sama odpowiadała na to w taki sposób, że ona i tak nie ujawniła wszystkiego, to znaczy całej tej relacji z Janem Pawłem II i wszystkich listów, że bardzo duża część została w walizce pod łóżkiem. Czy została, czy też ona je zniszczyła, to trudno powiedzieć. Wiem, że w ostatnich latach swojego życia, no gdzieś mniej więcej od roku 2014-15 ona miała świadomość tego, że odchodzi. Sama mówiła zresztą, że zdaje sobie sprawę z tego, iż przeżywa końcówkę swojego życia i rozdawała pamiątki. To znaczy rozdawała wszystko to, co pozostało jej gdzieś z różnych czasów. Rozdawała sprawy dotyczące Lublina, pobytu w obozie w Ravensbrück trafiły do Lubelskiego Muzeum pod Zegarem. Wiem, że w ostatnim czasie, w połowie sierpnia tego roku, była nad Wisłokiem w słynnym domku, w którym spędzali wspólnie z Karolem Wojtyłą wakacje jako rodzina Pułtawskich i z którego to domku w roku 78 on ruszył do Rzymu i już nigdy tam nie wrócił do tego na ten Wisłok, żeby się tam pożegnać i też w miejscowej parafii zostawić jakąś pamiątkę po Janie Pawle II. Robiła na pewno porządki. Czy coś zostało? Nie wiem.
Tego się z pewnością dowiemy za jakiś czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej, autor biografii Wandy Pułtawskiej. Wanda Pułtawska, biografia z charakterem. Zachęcam do tej lektury, a tobie bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.